Gość Radia Mors.
Cześć, witam Was po wakacyjnej przerwie. Jako że rok akademicki jeszcze nie ruszył formalnie, ale ruszył rok szkolny, to mamy gościa, który reprezentuje ogólnie jak liceum akademickie, nasze tu uniwersyteckie. Witam pana dyrektora Waldemara Kotowskiego.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, takie pytanie, które nie od początku o liceum, ale o tym, czym pan się zajmował, że zajmuje w dalszym ciągu, jak podejrzewam. Pan przygotowywał podręczniki do przedsiębiorczości do liceum, był pan ekspertem w tej dziedzinie. Czy tutaj w naszym liceum uniwersyteckim też pan uczy właśnie przedsiębiorczości?
Zaskoczył mnie pan tym pytaniem, bo myślałem, że będziemy mówić o szkole, a zaczynamy mówić o tym trochę, co się dzieje u mnie poza szkołą. Ale odpowiadając na pytanie. W tej chwili w liceum ogólnokształcącym, a w drugiej klasie i w trzeciej klasie uczniowie mają po godzinie przedsiębiorczości. A więc mówię o czteroletnim, tak? My powstaliśmy w zeszłym roku, a więc mamy również klasę liceum trzyletniego, a w liceum trzyletnim w pierwszej klasie były 2 godziny przedsiębiorczości. Klas w liceum mamy mało, bo w trzyletnim 2, w czteroletnim też były 2, w tej chwili 4 następne, a więc ja jako dyrektor dysponuję bardzo małą ilością godzin podstaw przedsiębiorczości, więc zdecydowałem, że nie będę szukał żadnego nauczyciela. No i oczywiście podstaw przedsiębiorczości uczę sam. I nie wyobrażam sobie uczyć z innego podręcznika niż ze swojego, a więc jak najbardziej wykorzystujemy tak mój podręcznik na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.
Jakie jest zainteresowanie uczniów przedsiębiorczością?
To jest pytanie trudne. Dotyczy tak naprawdę, ono jest bardzo ogólne, bo zadał mi pan pytanie, czy przedsiębiorczość cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów?
Bo to jest takie trochę na sucho pokazywanie przedsiębiorczości.
Okej, no to ja odpowiem na to pytanie tak. To wszystko zależy od nauczyciela. To wszystko zależy od nauczyciela, w jaki sposób na tej pierwszej lekcji albo na dwóch pierwszych lekcjach nauczyciel przedstawi uczniom to, czym jest przedsiębiorczość. I mi się wydaje, że jeżeli, ja powiem może jak ja to robię i wtedy będzie to przełożenie na to, dlaczego większość moich uczniów jest zainteresowana przedsiębiorczością i dlaczego uczniowie z klas innych profili niż, nazwijmy to, profil ekonomiczny, również chętnie uczą się przedsiębiorczości. Wydaje mi się, że są 2 kluczowe elementy. Po pierwsze, uczyć ich tego, co jest, będzie im potrzebne, a więc nie uczyć teorii dla samej teorii, tylko uczyć teorii, no bo oczywiście od tego nie uciekniemy, w zastosowaniu praktycznym, a więc mam tu na myśli przede wszystkim szeroko rozumianą edukację finansową, od konta, kredytu, tak, i te wszystkich rzeczy powiązanych, stóp procentowych i tak dalej, ale druga rzecz dla mnie również istotna i do wielu uczniów również to przemawia, a więc uczyć ich rzeczy, które mogłyby im ułatwić zrozumienie tego, o czym się mówi w mediach, a w konsekwencji zrozumienie tego, co w tej gospodarce tak naprawdę się dzieje. I oczywiście tutaj od wyborów nie uciekniemy, bo dla mnie jest to też ważny argument, aby uczeń wiedział, że jeżeli on zrozumie pewne zagadnienia, to inaczej będzie odbierał te obietnice, inaczej będzie odbierał to, co w gospodarce się dzieje na bazie jakichś decyzji, które się podejmuje. I to są te 2 rzeczy, tak? Praktyka, no i lepsze zrozumienie rzeczywistości gospodarczej.
Okej, jako ekonomista nie powstrzymam się jeszcze, żeby pana popytać trochę później o to, ale teraz przejdźmy do tego naszego głównego tematu, czyli do liceum, który jest przy Uniwersytecie Gdańskim. Czym ta szkoła różni się od tych szkół, których pan wcześniej uczył, od trzeciego liceum w Gdyni, czy od tego autorskiego liceum?
Różni się przede wszystkim tym, że jest szkołą małą. To znaczy nie, różni się przede wszystkim tym, że to jest moja szkoła, tak? To jest najważniejsza rzecz, szkoła, którą zacząłem zakładać, oczywiście bez tych wstępnych działań, które zapoczątkował prezydent Adamowicz, rektor Gwizdała, rektor Kłączyński, no bez tego oczywiście by się nic nie udało, ale nie żartuję, a więc to jest to, że mogę robić coś, wprowadzać w życie jakby swoją wizję, tak, swoją wizję, swoją swoje zamierzenia, kompletować swoją kadrę pedagogiczną. No z naborem to nie do końca tak, że to jest swój, no bo jesteśmy nową szkołą, jeszcze nieznaną na rynku, ale to jest chyba pierwsza rzecz, a więc wprowadzamy coś swojego, tak bym to nazwał, realizujemy pewne swoje plany, swoje zamierzenia. Czym jeszcze się różni ta szkoła? Różni się tym, że jesteśmy przy uniwersytecie i to jest chyba dość istotne, a mianowicie z tego płyną dla nas dwie korzyści. Pierwsza korzyść to jest wykorzystanie bazy uniwersyteckiej. No i nie wiem, czy jest druga taka szkoła, która właściwie co tydzień, co dwa tygodnie zajęcia z chemii ma w profesjonalnym laboratorium chemicznym. Tak samo, jeżeli chodzi o biologię. A z drugiej strony mogę wykorzystać pracowników naukowych, może nie po to, żeby ich angażować do przygotowania dzieci, młodzieży właściwie, nie dzieci, do matury, no bo jednak pracownicy naukowi specjalizują się w pewnych dziedzinach i ciężko by im było, że tak powiem, przez te 4 lata przychodzić i realizować podstawę programową z danego przedmiotu, chociaż w przypadku językowców, tak, czy matematyków nie ma tu problemu. Natomiast mogę również skorzystać z tych pracowników naukowych wtedy, kiedy mamy określony temat i potrzebujemy fachowca z danej dziedziny, który przyjdzie, czy to na geografię, czy na ekonomię, czy na każdy inny przedmiot. I to jest takie fajne, tak? A więc ta bliska współpraca z pracownikami, wykorzystywanie bazy. Myślę również, na razie no, sytuacja nas jakby nie umożliwiła nam jeszcze jednej płaszczyzny współpracy, a więc współpraca uczniowie-studenci, tak? A więc różnego typu koła naukowe studenckie, w których uczniowie liceum też mogliby brać udział.
Jaki jest cel, który pan sobie stawia? Czy absolwenci mają później kontynuować naukę na Uniwersytecie Gdańskim lub na jakiejś innej uczelni? Czy mają robić karierę naukową? Jaki jest cel, który chciałby pan osiągnąć, tworząc to liceum?
Jeżeli chodzi o cel w tym kontekście, jakiego absolwenta chcielibyśmy mieć, to powiem szczerze, nie zostało sprecyzowane. Ja myślę, że to specjalnie nie zostało sprecyzowane, dlatego że kiedy przyjmujemy ucznia do klasy pierwszej, który przez 3, czy można już chyba mówić raczej o liceum przede wszystkim 4-letnim, który będzie przez nas kształcony, wychowywany, to my podstawowy cel mamy taki, że my chcemy go przede wszystkim przygotować do matury. I nie czarujmy się, to jest najważniejsza, że tak powiem, misja liceum, przygotować ucznia do tego, aby dobrze zdał maturę. W tym momencie dobrze zdana matura otwiera mu właściwie wszystkie uczelnie, a więc moim celem było to, żeby mój absolwent dostał się na tą uczelnię, na którą chce się dostać. I teraz mamy, można by powiedzieć, pewien problem, dlatego że im lepiej uczeń zda, tym wybierze sobie, nazwijmy to, lepszą uczelnię, tak? I teraz, jeżeli weźmiemy na przykład moje doświadczenie z ekonomią, a więc wychowywanie młodych ekonomistów na bazie różnego rodzaju olimpiad ekonomicznych, to ci uczniowie, mając tytuł laureata, czy mając tytuł finalisty olimpiady ekonomicznej, czy olimpiady przedsiębiorczości, otrzymują indeks na wszystkie wyższe uczelnie, na których ekonomia, tak, jest kierunkiem nauczania. No i taki zbieg okoliczności, a może i nie zbieg okoliczności, jeżeli ktoś ma indeks na wszystkie uczelnie, no to niestety, ale opuszcza Trójmiasto, jedzie do Warszawy najczęściej na SGH, tak, na Szkołę Główną Handlową. I tu mamy, można powiedzieć, pewien taki zgrzyt. Chcielibyśmy, żeby ci najlepsi studenci, przepraszam, najlepsi absolwenci liceum po maturze zostawali na trójmiejskich uczelniach, no ale niestety część ich na pewno wyjedzie. Natomiast powiedział pan o jeszcze jednej kwestii. Praca naukowa, tak, poświęcenie się nauce. Ja myślę, że celu takiego nie ma, ale dzięki temu, że mamy bazę, mamy kontakt, to wydaje mi się, że procentowo z naszych absolwentów będzie to większy procent, który będzie mógł zobaczyć, na czym tak naprawdę praca naukowa polega. Większość licealistów raczej nie zdaje sobie sprawy, na czym polega praca naukowa, fizyka, chemika czy biologa. Tak? To się tylko o tym mówi, to gdzieś w mediach jakiś tam fizyk, chemik występuje, ale na czym to polega praca na uczelni, zajmowanie się profesjonalnie pracą naukową? Wydaje mi się, że nie wiedzą. A więc jeżeli zobaczą, jak to wygląda, myślę, że tutaj za parę lat jakieś efekty będziemy mogli, jakąś ewaluację zrobimy i wtedy nam się to okaże, jak to procentowo wygląda po naszym liceum, a po innych liceach. Ale jesteśmy drugi rok, to jest za mało czasu, żeby jakieś wnioski na tych płaszczyznach wyciągać.
No właśnie, jesteście drugi rok, nie ma jeszcze absolwentów waszej szkoły. Chyba jeszcze za bardzo w olimpiadach nie mieliście okazji brać, no bo to tylko była pierwsza klasa do tej pory. W jaki sposób odbierają rodzice waszych przyszłych uczniów i ci uczniowie waszą szkołę? Czy są zainteresowani szkołą, która jeszcze nie pokazała jak gdyby swojej jakości?
Okej, tutaj też poruszyliśmy dwie kwestie w tym pytaniu, ale ja zacznę może od tej drugiej kwestii, a więc od głównego pytania. Jak odbierają nas rodzice po tym roku? A ja bym może sobie zadał takie retoryczne, może nie retoryczne pytanie, ale pytanie, które mogłoby paść rok temu. W jaki sposób, czym kierowali się rodzice, którzy rok temu przysłali swoje dzieci do szkoły, której jeszcze nie było. A więc to był taki historyczny rocznik i powiem szczerze, że próg, który mieliśmy w zeszłym roku, kiedy szkoła powstawała, kiedy przyjmowaliśmy pierwszy rocznik, próg, który nas bardzo zaskoczył i to bardzo pozytywnie, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że braliśmy udział dopiero w uzupełniającej rekrutacji, a nie w tej pierwszej. A więc kiedy my ogłosiliśmy rekrutację, którą przeprowadziliśmy tak na uniwersytecie, nie na platformie rekrutacyjnej, która w tej chwili funkcjonuje, znaczy która funkcjonuje już dawno, ale my dopiero w tym roku na niej zaistnieliśmy, to jeszcze raz powtórzę, była to uzupełniająca rekrutacja, a więc do nas przyszli uczniowie, którzy dostali się do innych szkół i musieli się zdecydować i przenieśli swoje papiery do nas. I odpowiadając na to pytanie, to odpowiem na nie w ten sposób. Przez cały rok nie było miesiąca, może gdybym powiedział tygodnia, to by nie była prawda, ale nie było miesiąca, żeby nie przyszedł do nas jakiś rodzic, nie pytał o miejsce i tak naprawdę zawsze zadawałem pytanie, dlaczego chce pani przenieść dziecko do naszej szkoły? I to już było po miesiącu, po dwóch czy po 10 miesiącach. Zawsze była ta sama opinia, bo dużo słyszeliśmy, bo inaczej podchodzicie do dzieci, do młodzieży i ta szkoła ma, nazwijmy to, dobry marketing, dobrą promocję, taką szeptaną od ucha do ucha, tak? A więc marketing szeptany był od początku bardzo dobry i to chyba był ten pierwszy sukces naszej szkoły, że nikt nie rezygnował, a kolejka podań o przyjęcie mamy cały czas bardzo dużo, czy do pierwszych klas, czy do drugich.
Zapraszam na chwilę przerwy. Wrócimy po utworze muzycznym.
Gość Radia Mors.
Cześć, witam was po przerwie. Naszym gościem jest dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, pan Waldemar Kotowski. Przed przerwą mówił pan o tym, że zgłaszali się do pana rodzice, którzy wspominali o tym, że w tej szkole ucznia traktuje się inaczej niż w innych. Na czym polega ta inność?
Właściwie to jest pytanie do rodziców. Staramy się każdego ucznia traktować indywidualnie. Mamy może łatwiejsze zadanie w tym względzie, że mamy mniejszą liczbę uczniów niż w wielkich molochach, a więc może warto tutaj powiedzieć, że w zeszłym roku mieliśmy 4 klasy po 24 osoby, w tej chwili mamy 8 klas po 24 osoby, a więc ja mam niecałych 200 uczniów. A więc jeżeli pojawia się problem, jeżeli pojawia się jakaś kwestia, którą trzeba wyjaśnić, staramy się to robić od razu na bieżąco. A więc my już w pierwszym roku funkcjonowania mieliśmy panią psycholog, mieliśmy panią pedagog, mieliśmy osoby z dużym doświadczeniem pedagogicznym i dlatego ten nasz stosunek do problemów, które mogły wyniknąć, czy które uczniowie mieli, były od razu na początku jakoś diagnozowane i rozwiązywane. I to chyba jest to najważniejsza rzecz, najważniejszy element.
Czy jacyś uczniowie nie zdali do drugiej klasy?
Nie. Nie. Mieliśmy cały rocznik, wszyscy zdali i wydaje mi się, tak jak ogólnie jest opinia, że przez nauczanie online zwiększyła się średnia. U nas też to było widoczne, ale myślę, że nawet gdyby nauczania online nie było, gdyby było stacjonarne, wszyscy uczniowie dostaliby tą promocję.
Więc ci, którzy zostali przyjęci, musieli być już na dosyć dobrym poziomie, skoro nie ma takich, którzy odstają od tej
reszty. Wie pan, to nie jest tak, że wszyscy prezentują bardzo wysoki poziom, bo jednak mówiłem, że ten próg był relatywnie wysoki, to było trochę ponad 160 punktów, no ale praktyka i rzeczywistość jest taka, że przychodzi uczeń, który ma 160 punktów, a koniec roku to jest średnia, powiedzmy 5,0 czy 5,5 i mamy kolejnego, czy następnego ucznia, który też miał 160 punktów, tak, po egzaminie i ze świadectwa, a dzisiaj ma średnią 3 albo 3,5. I ciężko powiedzieć, tak, dlaczego tak się dzieje.
Może to jest kwestia rozłożonych akcentów, bo te klasy są profilowane.
Tak, ale tak jest w jednej klasie. To nie ma znaczenia. Jeżeli ja wezmę jedną klasę, na przykład klasę umownie nazwaną matematyczno-fizyczną, tak, gdzie ten próg był jeszcze wyższy niż w klasach tych po gimnazjum, ale to nieważne w tej chwili o progu, to jest jeden profil i jest taki uczeń, który, że tak powiem, w tym liceum się odnalazł, który ta matematyka, fizyka, angielski, polski, właściwie wszystkie przedmioty są przez niego realizowane na relatywnie wysokim poziomie. Jest ktoś, kto być może w podstawowym w szkole miał trochę inne przygotowanie. Tylko że dla mnie to jest tak, że świadectwa faktycznie porównywać nie można, tak? Bo w szkole podstawowej wiemy, że są różni nauczyciele i szczególnie kiedy uczniowie kończą szkołę podstawową, no to nie chce się tego ucznia wypuszczać ze słabą oceną. Ale są tacy, którzy no niestety mówią, zasłużyłeś na tą czwórkę, zasłużyłeś na tą trójkę, no i masz taką ocenę, jaką masz. A więc to nie jest jakby wypadkowa to, co jest na świadectwie. Ale zdają egzamin ośmioklasisty. I ten egzamin powinien pewne rzeczy weryfikować, więc jeżeli mam ucznia, który z egzaminu ma średnio 90% i drugi ma 90%, to mogę się spodziewać, że ich poziom później będzie wyrównany. Ale może motywacja, może jakaś sytuacja rodzinna, może jakieś problemy psychiczne. Tak, w tej chwili też mamy sytuację taką, przecież pracujemy właściwie 2 tygodnie, a są ludzie, którzy już mówią, że chyba jednak za wysokie progi. Miałem dużo punktów, ale jednak wydaje mi się, że jest za wysoki poziom. Myślę o tym, żeby jednak nie zmienić szkoły.
Ile było osób normalne. Na miejsca?
Na to pytanie nie to, że nie potrafię odpowiedzieć, ale na to pytanie chyba bardzo ciężko odpowiedzieć, dlatego że w systemie rekrutacyjnym mamy szkołę pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru, czwartego wyboru, potem jeszcze mamy wybór tych profili klas. Chyba się nie da na to pytanie w ogóle odpowiedzieć. Ja tylko mógłbym powiedzieć, że jeżeli policzyliśmy tak zupełnie przypadkiem, czy zauważyliśmy w systemie, ile osób gdzieś tam wybrało naszą szkołę w stosunku do miejsc, to przelicznik był jak 1 do 30. Ale ja nie mogę powiedzieć, że miałem 30 uczniów na jedno miejsce, bo jeden uczeń na przykład mógł wybrać mi 2 czy 3 klasy. To chyba się nie da na to pytanie w ten sposób odpowiedzieć.
Rozumiem. Wspomniał pan o jednym profilu. Jakie są jeszcze profile?
To znaczy ja może powiem tak, że w zeszłym roku, kiedy mieliśmy 4 klasy pierwsze, ale 2 klasy liceum 3-letniego i 2 klasy liceum 4-letniego, to mieliśmy 2 identyczne profile tu i tu. A więc profil matematyczno-fizyczno, nazwijmy go informatyczny, bo tam w pierwszej klasie jest matematyka i fizyka rozszerzona, a później można sobie wybrać matematykę lub fizykę, no bo 4 rozszerzeń raczej godzinowo się nie da zrealizować, ale kluczowym przedmiotem jest tutaj matematyka, tak? Później mamy fizykę lub i informatykę. Oczywiście we wszystkich klasach rozszerzony jest język angielski, tak? To już zostawmy. Angielski jest rozszerzony we wszystkich i już nie będziemy do tego wracać. No i druga klasa, która była w liceum 3-4-letnim, to jest biologiczno-chemiczna, tam gdzie biologia i chemia, więc nie czarujmy się, to są ci, którzy gdzieś tam na medycynę, na nasz gdański GUMET, czy być może na farmację, być może na weterynarię, ale to są te dwie klasy. Natomiast od samego początku chcieliśmy mieć 4 profile, natomiast z różnych względów w zeszłym roku nie mogliśmy mieć tych 4 profili, musieliśmy mieć te same po szkole podstawowej, te same po gimnazjum, natomiast w tym roku ruszyliśmy jeszcze z 2 profilami. A więc jeden profil taki typowo, nazwijmy to uniwersytecki, humanistyczny, filologiczny, gdzie rozszerzony oprócz angielskiego jest język polski, historia, w konsekwencji będzie mógł być rozszerzany również WOS, ale to może nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że ta klasa przez nas będzie traktowana w ten sposób, że chcemy z nich zrobić takich filologo-humanistów, a więc tam jest więcej języków obcych. Oni obowiązkowo mają 3 języki obce, tak? A więc ten angielski jako przodujący, jako ten wiodący, i oprócz tego jeszcze dwa inne. W ofercie mamy 6 języków, a więc może to być norweski, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, a na zajęciach pozalekcyjnych również język chiński. A więc to są te języki. Ta klasa będzie miała retorykę, ta klasa będzie miała kulturę antyczną, ta klasa na języku polskim będzie realizowała przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, będzie rozszerzała zakres materiału pod kątem teatrologii. Nie aktorstwa, ale znajomości teatru. A więc wydaje mi się, że taka klasa, nazwijmy to naukowa, z położeniem dużego nacisku właśnie na te języki obce i na tę teatrologię język polski, ale również umiejętność wypowiadania się, tak, argumentacji, debat i różnych takich tematów dookoła tego. No i czwarty profil, no chyba zdaje pan sobie sprawę, że nie mogłem mieć klasy, która by nie miała większej ilości przedmiotów ekonomicznych i geografii, a więc taki potocznie nazywany w wielu szkołach jest MatGeo, a więc matematyka jako przedmiot wiodący, oprócz tego rozszerzona geografia i cały szereg przedmiotów ekonomicznych i dlatego oni już, ta klasa w pierwszej klasie zaczyna ze mną mikroekonomię, później będą zwykłe podstawy przedsiębiorczości, które będziemy rozszerzać dalej o makroekonomię, oddzielnie będą finanse, oddzielnie będzie marketing, zarządzanie, a więc jakiś tam taki szereg przedmiotów ekonomicznych.
Brzmi bardzo ciekawie. Uczniowie, którzy przychodzą, czy są jakieś dla nich przewidziane też takie zajęcia zainteresowania ich, nie wiem, koła teatralne? Mówił pan tutaj o tym profilu humanistycznym.
W tej chwili to jest początek roku i sytuacja zmusiła nas do takiej nauki, a nie innej, a więc całe szczęście, że jest to nauczanie stacjonarne, no bo to nauczanie online w marcu wydawało się wszystkim fajne. W kwietniu jeszcze też, ale maj, czerwiec to już wszyscy zaczęli narzekać i mówić, że chętnie by wrócili do szkoły. Natomiast my raczej powołujemy do życia te zajęcia pozalekcyjne, na które jest zapotrzebowanie.
To znaczy,
co to znaczy? To znaczy, że w tej chwili mamy zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia z matematyki i takie dodatkowe zajęcia z matematyki organizujemy. Mamy zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego pod kątem olimpiady. I tutaj może wrócę do tej sugestii, a właściwie pytania pana przed chwilą zadanego, że w pierwszej klasie nie braliście udziału w olimpiadach i tak dalej. Próbowaliśmy. To znaczy może nie próbowaliśmy, bo to źle zabrzmi, ale my chcieliśmy, żeby uczniowie zobaczyli, na czym olimpiady polegają. Tu nie chodziło o to, żeby oni w pierwszej klasie tak zaczęli się uczyć na tyle dużo, żeby awansować, no, komuś tam się może udało, ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, żeby im pokazać, że jest taka olimpiada, że jest taka olimpiada, jest taka olimpiada. Natomiast w jednej z olimpiad osiągnęli laury. To była olimpiada, jak ja ją nazywam, olimpiada o olimpiadach, bo zorganizowano olimpiadę o igrzyskach olimpijskich. No i tam kilka tygodni wystarczyło, żeby kilku uczniów tak dostało się do finału i drużynowo tam szóste miejsce w Polsce zajęli z pierwszej klasy, więc pojechali do Białegostoku i fajnie, tak? Natomiast ja miałem parę osób już w drugim etapie olimpiady ekonomicznej, czy z Olimpiady Przedsiębiorczości. Tak samo w innych olimpiadach zobaczyli, jak na czym to wygląda. A co z tego wyjdzie? Ja zawsze mówię, olimpiada nie jest najważniejsza w liceum, ale jeżeli są uczniowie, którzy chcą, którzy mają to samo zaparcie, zdolności, a przede wszystkim są pracowici i chcą poświęcić trochę czasu, to po prostu naszym obowiązkiem jest im w tym pomóc, tak? A więc zachęcić, a więc w pewnym sensie przygotować, chociaż wiadomo, że nauczyciel ucznia nie przygotuje, jeżeli uczeń sam nie będzie chciał po prostu tego kanonu w tej wiedzy bardzo często już uniwersyteckiej zgłębić.
Wspominał pan już kilka razy o tym drugim semestrze, który był w większości zdalny. Jak to wpłynęło na państwa pracę? Czy nauczyciele byli przygotowani do tego, żeby prowadzić takie zdalne? Czy już wcześniej może mieli takie
to doświadczenia? To znaczy, nauczyciele nie byli przygotowani, bo tak naprawdę to spadło na nas, tak, taka niespodzianka. Natomiast moi nauczyciele nie mieli z tym najmniejszego problemu, bo większość z nich w jakiś sposób wykorzystywała do tej pory narzędzia internetowe różnego typu do komunikacji, do spotkań, może nie do zajęć lekcyjnych, bo takich zajęć lekcyjnych do tej pory nie było. Natomiast my nie mieliśmy z tym najmniejszego problemu. Wykorzystaliśmy dwa źródła, chociaż na początku na pewno i więcej tych komunikacyjnych źródeł było, kanałów komunikacji z uczniami, ale później skupiliśmy się na Zoomie i na Teamsach. I tak jak w niektórych szkołach i rodzice, i uczniowie mieli pewne zastrzeżenia, tak, że trochę mniej lekcji, trochę mniej zajęć i tak dalej, i tak dalej. To ja miałem same telefony od rodziców, że im się bardzo to podoba, nikt na nic nie narzekał i tutaj może warto podziękować moim nauczycielom, że stanęli na wysokości zadania i cały materiał był realizowany. I jeszcze raz chciałbym to powtórzyć, że do mnie rodzice, kiedy dzwonili, to nie dlatego, że jedna czy druga lekcja się nie odbyła, tylko dziękowali mi, że te lekcje wyglądają tak, jak wyglądają. A więc tutaj sprawdziło się to i oczywiście wymagało to kilku spotkań naszych, tak, kilka szkoleniowych rad pedagogicznych, my żeśmy się spotykali, tak, ci, co znali bardziej te programy, aplikacje, przekazywali informacje dalej, a więc uczyliśmy się tak samo jak oni, ale się udało.
Z pana nauczycielskiej perspektywy, liceum 3-letnie czy 4-letnie, które jest lepsze?
No i Boże, to jest, ja panu powiem tak, kiedyś, kiedy wprowadzano liceum 3-letnie, byłem przeciwny, chciałem, żeby było 4-letnie, no ale co z tego, że byłem przeciwny, wprowadzono 3-letnie. Teraz, kiedy było 3-letnie, wprowadzono 4-letnie.
Też był pan przeciwny.
Też byłem przeciwny, być może za parę lat zmienię zdanie. Natomiast dzisiaj z perspektywy nauczyciela doświadczonego, liceum 4-letnie miałoby większy sens, gdyby troszkę inaczej, nie powiem, że bardzo inaczej, zostały ustalone podstawy programowe. Natomiast w tej chwili, kiedy weźmiemy pod uwagę, ja oczywiście nie będę wypowiadał się na temat języków ani nauk ścisłych, tak, bo nie znam tych podstaw programowych na tyle, no ale jeżeli chodzi na przykład o geografię, bo jestem geografem z wykształcenia i też całe życie geografii uczyłem, to widzę, że ciężko dzieciom przestawić się z tego jednego materiału, który jest w szkole podstawowej, na ten materiał, który jest w liceum. Częściowo jest on zupełnie inny, częściowo się pokrywa i tak naprawdę dwa razy uczą się o tym samym. Więc myślę, że jeżeli chodzi o sprawy tematyki poruszanej na lekcjach, a z innych przedmiotów nauczyciele też mi to potwierdzają, nie zostało to za dobrze przemyślane. A więc sama istota liceum 4-letniego, gdyby ono miało trochę inne ramy tematyczne i przedmiotowe, może za jakiś czas się sprawdzi. Ja myślę, że dzisiaj za szybko oceniać.
Zapraszam na kolejną przerwę. Wracamy po chwili.
Gość Radia Mors.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest dyrektor Liceum Uniwersytetu Gdańskiego, Waldemar Kotowski. Panie dyrektorze, macie patrona, pana prezydenta Pawła Adamowicza. Czy w związku z tym, że patronem szkoły jest jeden z bardziej znanych samorządowców i też osób zaangażowanych wcześniej w przywracanie do normalności naszego kraju po epoce socjalizmu, czy to ma jakiś wpływ na to, jak uczycie uczniów, czy ma jakiś wpływ, nie wiem, na przykład na zajęciach z wychowania obywatelskiego?
Zajęcia z wychowania obywatelskiego to są zajęcia, na których realizuje się podstawę programową. Pytanie, co robi się, to jest, chyba się nazywa wiedza o społeczeństwie.
Wiedza, tak? O społeczeństwie.
Więc ja tutaj nie chcę wypowiadać się za nauczyciela, który realizuje te tematy, które ktoś tam w tej podstawie programowej przewidział. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie w kontekście dwóch rzeczy. W kontekście wartości, które dla nas jako szkoły są ważne i istotne i za chwilę o nich powiem. I po drugie, na bazie tego, w jaki sposób ta postać, czy pewne wartości, którym hołdował Paweł Adamowicz, czy mają odbicie dzisiaj w naszym planie wychowawczym, czy profilaktyczno-wychowawczym szkoły, jak to się nazywa. A więc warto może powiedzieć, że na naszym sztandarze, bardzo prostym sztandarze, gdzie jest tylko logo szkoły, a z drugiej strony godło naszego państwa i trzy słowa, a mianowicie otwartość, tolerancja i szacunek. Ja myślę, że jeżeli człowiek zastanowi się, pomyśli, co to znaczy być otwarty, co to znaczy mieć szacunek dla drugiego człowieka i co to znaczy być tolerancyjnym, to wydaje mi się, że w tych trzech słowach kryje się jakby to, co my w tej szkole uważamy za rzecz najważniejszą. A więc od samego początku zwracaliśmy uwagę uczniom na te wartości i myślę, że staną się, czy są i będą one dalej fundamentem funkcjonowania tej szkoły, a więc naszym stosunkiem jako szkoły, jako nauczycieli, jako dyrekcji, jako uczniów, nie tylko do siebie nawzajem, ale ogólnie do drugiego człowieka.
Mówił pan tutaj o stosunku do innego człowieka. Jak pan uważa, poza tą wartością edukacyjną, którą daje liceum, czego uczeń liceum oczekuje od szkoły, do której chodzi? Poza tą taką wartością, że się nauczy konkretnych przedmiotów, będzie umiał bardzo dobrze język, umiał bardzo dobrze biologię, chemię. Czego jeszcze oczekuje od swojej szkoły?
Ja myślę, że nikt tego tak nie powie, ale myślę, że oczekuje trochę wychowania. I ja nie chcę tutaj wchodzić na płaszczyznę wychowania rodziców, bo nie o takie wychowanie chodzi. Chociaż czasami wydaje mi się, że o pewnych rzeczach również my jako kadra pedagogiczna powinniśmy dzieci informować, uświadamiać, bo być może gdzieś w jednej czy drugiej rodzinie o pewnych rzeczach się zapomina. Natomiast wydaje mi się, że oczekują oni właśnie tego, żeby ich traktować jako osoby dorosłe, jako osoby odpowiedzialne, jako osoby podejmujące pewne decyzje i świadomość tego, że taki uczeń podejmując pewne decyzje kształtuje swoją przyszłość, to istotne jest to, żeby właśnie jemu to uświadomić, że to nie jest tak, że dzisiaj on ma rodziców, dzisiaj szkoła podejmuje za niego decyzje, rodzice podejmują decyzje, ale pewne decyzje są również ważne dla nich. Dlatego kiedy przychodzi do mnie samorząd, kiedy przychodzą uczniowie z różnymi pomysłami, traktuję ich jako partnerów. Czasami oczywiście nie zgadzam się z pewnymi pomysłami, bo wydaje mi się, że jednak po to jest dyrekcja szkoły, żeby pewne dziwne pomysły temperować, chociaż wydaje mi się, że jesteśmy na tyle otwarci, że staramy się, nawet po pewnych modyfikacjach, staramy się, aby mogli oni te swoje pomysły wdrażać w życie. I chyba wracając do tego pytania, czego uczeń oczekuje od szkoły na poziomie liceum ogólnokształcącego, oczekuje tego, żeby właśnie druga strona traktowała go jako osobę dorosłą. Z wszelkimi konsekwencjami idącymi z tego.
Coś pan powie o tych dziwnych pomysłach, z którymi samorząd przyszedł, które udało się zmodyfikować i udało się wdrożyć?
Wie pan, to jest tak, że jeżeli przejrzymy taki kalendarz, w którym mamy tak zwane dni różnych rzeczy, tak? Dzień pocałunku, dzień śpiocha, dzień samobójstw, dzień i tak dalej, kota, psa i tak dalej, to czasami wybierają taką okazję, która po prostu w szkole nie do końca powinna być realizowana. I może na tym zakończę.
Mówiliśmy tutaj o panu prezydencie Pawle Adamowiczu. Na uniwersytecie jest Instytut Politologii. Czy państwo współpracują jakoś z tym instytutem? Jakieś dodatkowe zajęcia z tej dziedziny?
Nie, w tej chwili jeszcze nie. Ja jeszcze raz powtórzę, to był pierwszy rok. W pierwszym roku naszego funkcjonowania dopiero my zaczęliśmy wypracowywać kontakty. Tak samo druga strona. Niektórzy pracownicy naukowi dopiero się zaczynali o nas dowiadywać. Tak naprawdę na wiosnę zaczęliśmy współpracę, znaczy ja zacząłem rozmawiać z profesorem Grochowskim na temat trochę innego traktowania z Instytutu Politologii, z trochę innego traktowania ucznia pod kątem talentów, tak? I nie chodziło tutaj o wyłapywanie tych najzdolniejszych uczniów, którzy są utalentowani w pewnej dziedzinie, Natomiast postrzeganie ucznia jako osobę, która gdzieś ma jakieś talenty, tylko trzeba te talenty pomóc im odkrywać. I to jest, wydaje mi się, też zadanie szkoły, żeby, i być może tego oni też oczekują, żebyśmy my w nich dostrzegli te rzeczy, których być może ktoś inny nie dostrzega. Szkoła do tej pory, czy nie, może nie szkoła do tej pory, ale w wielu szkołach do tej pory polonista patrzy na język polski, matematyk na matematykę, geograf na geografię, natomiast zapomina się o tej bardzo złożonej osobowości, o tych pasjach, o tych zainteresowaniach ucznia, które czasami po prostu nie mają nic wspólnego z przedmiotami, które są zrealizowane w szkołach, ale dają bardzo dużo satysfakcji, jeżeli tylko pozwoli się takiemu uczniowi pokazać, co on tak naprawdę, w czym jest dobry, co lubi, co chciałby, a więc nie wiem, może zrobienie takiego talent show, ale bardzo elastycznego, bardzo szerokiego spektrum, a nie tylko recytacja piosenki, tak, zespół muzyczny, czy jeszcze jakaś żonglerka.
Wrócimy na koniec jeszcze do ekonomii, od której zaczęliśmy. Z tego, co pan mówił, zrozumiałem, że w liceum mówi się o takich zupełnych podstawach, na przykład jak funkcjonuje bank, jak założyć konto i takie rzeczy, tak? Dobrze zrozumiałem?
Też.
Ale mówił pan też o takich przedmiotach już akademickich, mikroekonomia chyba była tam, czy makroekonomia. Na czym polega właśnie ta ekonomia w liceum?
To znaczy przedmiot, który jest w każdym liceum, nazywa się podstawy przedsiębiorczości. I tam ktoś wpisał, nazwijmy to 60 tematów. I te 60 tematów to między innymi konto, kredyt, istota banku, ale również biznesplan, również podstawowe dokumenty analizy jak rachunek zysków i strat czy bilans, jak również budżet państwa, jak również bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto, rodzaje spółek. A więc jeżeli tak człowiek na to spojrzy, tak, to tam są realizowane zagadnienia mikroekonomii, makroekonomii, finansów. Częściowo również mówi się o reklamie, a więc można by to nazwać marketingiem. Natomiast w tej klasie sprofilowanej, gdzie chciałbym, żeby oni mieli więcej godzin z tego bloku, tak, przedsiębiorczości, tak to nazwijmy, po prostu powyjmowaliśmy pewne elementy z podstawy programowej i mając do dyspozycji większą liczbę godzin, trzeba było to jakoś nazwać. Ale te podstawy przedsiębiorczości, które w wielu szkołach są traktowane, i to powiem wprost, są traktowane jako przedmiot drugorzędny, kolokwialnie mówiąc Michałek, zarówno przez nauczycieli, jak i przez dyrekcję, jak i przez uczniów. Jest to bardzo wielki błąd, dlatego że jest to jeden, ja bym powiedział, z ważniejszych przedmiotów w szkole. I nie dlatego, że dzieci, młodzież zdaje z tego maturę, ale właśnie dlatego, że na tym przedmiocie uczą się tych swoich decyzji, które jutro, pojutrze i właściwie przez całe życie będą podejmować. Uczą się o gospodarce szeroko rozumianej, uczą się o pieniądzach, uczą się o tym, jak założyć sobie firmę. I teraz tak, pochodzimy z pokolenia, chyba mogę tak powiedzieć, gdzie w szkole nie mieliśmy żadnych przedmiotów, na których by nawet jedno zdanie na temat umiejętności ekonomicznych nie padało. My żeśmy sami się uczyli tego, co to jest podatek, jak się nalicza podatek, jak się płaci podatek. Mieliśmy problem tak z kredytami, z bankami, z różnymi innymi aspektami. Dzisiaj my chcemy im to przedstawić i pokazać i być może niektórzy nawet mówią tak, że twój podręcznik jest za ambitny, jest za trudny i dlatego być może w niektórych szkołach, gdzie zarówno nauczyciel, bo ja myślę, że jednak to jest przede wszystkim rola nauczyciela, wybór podręcznika i wybór tych treści czy poziomu, na którym się to przekazuje. I dlatego mówię, niektórzy mówią za trudne. Mi się wydaje, że tu nie chodzi o to, czy to jest trudne, czy łatwe, ale ważne, żeby uczeń mógł mieć źródło, mógł mieć to miejsce. Oczywiście mamy internet, ale jednak wydaje mi się, że podręcznik powinien też pewne rzeczy wyjaśniać i być może, nie wiem, jadąc sobie tramwajem czy kolejką, uczeń sobie poczyta nie dlatego, że jutro będzie sprawdzian, ale być może dlatego, że sam będzie chciał o pewnych treściach, o pewnych terminach się dowiedzieć.
Czyli w pana szkole ekonomia czy nauka o przedsiębiorczości nie jest Michałkiem, jest bardzo poważnie.
Nie jest Michałkiem, nie jest Michałkiem i średnia ocen jest jedną z niższych, ale tak było w całej mojej karierze. Natomiast później moi studenci, jako moi byli uczniowie, albo już osoby dorosłe mówią, tak, u pana miałem 3, a później, kiedy poszedłem na studia, miałem ekonomię, to niczego nie musiałem robić, bo właściwie mieliśmy ten sam materiał, a inni, którzy mieli z przedsiębiorczości 5, to później tak naprawdę musieli się uczyć i ledwo zdawali te egzaminy. Ale tu nie chodzi tylko o to, że to jest teoria, która się gdzieś na studiach przyda. Jeszcze raz powtórzę.
To jest teoria, która się w życiu przyda.
Tak, tu chodzi o to, żeby oni po prostu potrafili inaczej rozumowali pewne kwestie i mogli bardziej świadomie podejmować decyzje.
Mm-hmm. Czy zaprasza pan może jakichś przedsiębiorców? Tak się często robi na studiach. Nie wiem, czy to jeszcze na ten poziom, że w liceum też.
Z mojego 30-letniego doświadczenia pedagogicznego, a można powiedzieć, że przez te wszystkie lata gdzieś tam tej ekonomii uczyłem, ekonomii, przedsiębiorczości, biznesu, bo to w różnych momentach się różnie nazywało. My nawet opracowywaliśmy takie programy zapraszania właśnie ludzi biznesu do szkół. I powiem panu szczerze, że to bardzo różnie wychodzi. Są super przedsiębiorcy, którzy po prostu absolutnie nie potrafią skomunikować się z młodzieżą, zupełnie inne rzeczy, zupełnie na innych falach nadają. Są tacy, którzy super opowiadają i wtedy warto takiego przedsiębiorcę zaprosić, a są tacy, którzy mówią, nie, ja nie przyjdę, bo ja bym musiał powiedzieć, jak ja do mojego biznesu doszedłem, więc lepiej, żeby oni się o tym nie dowiedzieli. Może takich jest coraz mniej, ale kiedyś tak było. Natomiast wśród przedsiębiorców jest bardzo wielu, którzy chętnie by kogoś wysłali. I taki kontakt z praktykami, ja nie mówię, że zawsze to musi być właściciel firmy, tak? Ale z praktykiem przynosi fajne efekty. Także ja oczywiście o tym myślę. W pierwszym roku nie mieliśmy, bo to raczej nie zaproszę właściciela firmy, nie wiem, obuwniczej do klasy biologiczno-chemicznej, tak? Bo oczywiście tam są jakieś wspólne płaszczyzny prowadzenia biznesu, ale może oni by woleli wtedy spotkać się z menedżerem szpitala, nie wiem, z kimś, kto miał problemy, kiedy zakładał sobie swój gabinet stomatologiczny i zakładał działalność gospodarczą albo zawiązywał z kimś spółkę. Ale ta branża jest tutaj istotna. Natomiast do klasy o profilu ekonomicznym, do tym MatGeo, potocznie nazywanym. Myślę, że tutaj faktycznie może być każdy człowiek, bo jakieś doświadczenia ma, tylko że wtedy młodzież zadaje trudne pytania. I takie trudne pytania, ja bym powiedział, właśnie wynikające z pewnych stereotypów, które są w naszym społeczeństwie. I część właścicieli biznesu nie wie to wtedy, co powiedzieć. No ale takie mamy, z roku na rok jest lepiej, ale to postrzeganie ludzi, którym się udało w biznesie, ciągle w naszym społeczeństwie chyba nie jest najlepsze.
Czy na koniec chciałby pan coś powiedzieć swoim uczniom, tak, żeby ich zachęcić na cały rok nauki, który jest przed nimi przecież dopiero?
Powiem to, co powiedziałem 1 września. Szczególnie dziś w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bądźmy odpowiedzialni i za siebie, i za innych. I podejmując jakąkolwiek decyzję, czy to jest decyzja wydaje się błaha, czy wydaje się ważna życiowo, to za tą decyzją idą pewne konsekwencje i odpowiedzialność za te decyzje jest naprawdę niezmiernie ważna.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, pan Waldemar Kotowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Morse.